Pokój dobro. Rozpoczynamy kolejne nasze konferencje, kolejny nasz dzień z Franciszkiem. Pielgrzymujemy na Jasną Górę. Tą konferencję chciałbym poświęcić miłości bliźniego, bez której nie ma w ogóle życia na ziemi, bez której nie ma życia katolickiego. Miłości, która stanowi być albo nie być dla nas w Kościele. Ludzkości, miłości, której poświęcono tyle hymnów, tyle kazań, poświęcono tyle konferencji, tyle dzieł, która niestety w umyśle niejednego człowieka, zamiast zajmować główne miejsce, została zepchnięta do kruchty z różnych przyczyn. Miłości, która uległa przeróżnym wypaczeniom. Niech się nie łudzi człowiek, iż jest zwolennikiem czy nawet uczniem Chrystusa, jeżeli nie posiada miłości. Niech się nie łudzi, iż jest duchowym dzieckiem świętego Franciszka, skoro nie idzie jego drogą, jeżeli nie zabiega na co dzień o dyplom z miłości na jego uniwersytecie. Niech się nie łudzi, że pod wieczór swoich dni i pod wieczór dziejów otrzyma order, jeżeli nie szedł w pierwszej linii bojowej, i to pod gradem kul, i to pod przewodem swego ojca na zdobycie lepszego jutra. Tego lepszego jutra dla braci, dla sióstr, tego lepszego jutra dla świata. Niech się nie łudzi, że otrzyma nagrodę nieba, jeżeli jego życie nie było godne, jeżeli jego życie nie było ustawicznym kopiowaniem miłości Boga, miłości Ojca. Jesteśmy tak wielcy, jak wielka jest nasza miłość, powiedział kiedyś święty Bernard. A więc ważny jest ten problem, decydujący o naszej wielkości, nie tylko w oczach świata, ale przede wszystkim w oczach Boga. Jeden z myślicieli powiedział, nie wiem, który gdzieś to tam wyczytałem, zapisałem sobie taką notatkę, taką fiszkę, jak mnie uczono jeszcze w seminarium na homiletyce. Rób notatki, rób tak zwane fiszki tematyczne. I właśnie takie zapisałem sobie takiej jednej fiszce. Dalekosiężny most miłości Boga sięga brzegu tylko wtedy, gdy się wspiera bezpośrednio na najbliższym filarze, którym jest miłość bliźniego. Nic więc dziwnego, że poświęcamy jej szereg nauk, że nieraz jeszcze uderzamy w strunę miłości bliźniego i uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. Ukazała się kiedyś książka poświęcona świętemu Franciszkowi pod tytułem Franciszek rozdaje słońce. Nie można lepiej określić nastawienie świętego Franciszka do świata, do jego tragicznych, nieraz bolesnych znaków czasu, określając je jako rozdawanie słońca. Słońce ogrzewa zziębniętych, słońce goi rany, słońce osusza łzy, słońce składa pocałunek, dotknięciem swego promienia ożywia i rozjaśnia życie. Słońce budzi szczęście, budzi nadzieję. Przede wszystkim słońce ma odwagę widzieć, ma odwagę zaglądać w oczy człowieka, nie czyniąc żadnej różnicy. I święty Franciszek, zanim rozpoczął swoją słoneczną służbę światu, popatrzył w oczy człowieka, aby zobaczyć w nich to, czego tak często świat nie widzi, czy widzieć nie chce, aby zobaczyć w nich Boga, Chrystusa, aby zobaczyć w tych oczach brata, siostrę, aby zobaczyć w nich wielką godność, ale i wielki ból i tragizm, aby zobaczyć w nich to małe dziecko, ale także zobaczyć pielgrzyma, który odbywać musi tak ciężką, długą drogę, aby zobaczyć jego zdrowie, ale i tęsknotę za dotknięciem ludzkiej dłoni, za kojącym człowieczym słowem, za dobrocią serca. A widząc to, nie mógł nie udzielić odpowiedzi w formie służby ludziom, która nie przestaje być owym zaglądaniem we wszystkie zakamarki nędzy, owym stałym, słonecznym wyszukiwaniem dzieci bożych, pogonią za polami diamentowymi, gorączką złota, miłości, pocałunkiem składanym na każdym czole i na każdym sercu. Godność człowieka i wielkość jego ziemskiej tragedii nie mogły w tkliwym sercu Franciszka pozostać bez odpowiedzi, bez rezonansu. Teraz już można zrozumieć jego nastawienie do trędowatych, spośród których każdy był Chrystusem, z którymi jadał, którym rany z miłością opatrywał. Można zrozumieć jego wielką tęsknotę w godzinie śmierci za tymi dniami, w których służył trędowatym, a także słowa, jakie zapisał w testamencie: Pan dał mi brać. Pan dał mi bratu Franciszkowi tak rozpocząć pokutę, mianowicie, gdy byłem w grzechach, wydawało mi się zbyt przykro patrzeć na trędowatych. I sam Pan wyprowadził mnie między nich i ja okazałem im miłosierdzie. A kiedy od nich odchodziłem, to co zdawało mi się gorzkie, zmieniło się w słodycz duszy i ciała, po czym niedługo porzuciłem świat. Człowiek, moi drodzy, wierzący winien patrzeć na każdego człowieka chrystusowymi oczyma. I wtedy zobaczy, iż człowiek jest dziełem Boga, jest jego obrazem. Wtedy zobaczy unoszącego się nad nim Ducha Świętego, na jego czole krew Jezusową, a w jego towarzystwie księcia nieba, anioła stróża. Wtedy usłyszy hymn, jaki psalmista wyśpiewał na cześć człowieka: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, syn człowieczy, że się nim troszczysz, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy. Wtedy dopiero przekona się, że człowiek to brzmi dumnie. A patrząc na człowieka chrystusowymi oczyma, zauważy i drugą stronę człowieczego ziemskiego medalu. Jego przemijanie, cierpienia, które nie przestają mu towarzyszyć od kołyski do grobu. Bo jak mówi prorok Izajasz, wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Wtedy oglądając jedną i drugą stronę człowieczego medalu, zdoła zdobyć się na miłość, współczucie, dobroć, przebaczenie, na największą ofiarę, nawet na ofiarę życia. Łatwiej mu będzie nosić słońce w herbie, słońce, które wszystko widzi. Wszystkich oświeca, wszystkim służy, dla wszystkich się spala. Czegóż nie oglądało słońce od lat towarzyszące naszej Matce Ziemi i jej dzieciom? Widziało grzeszników, widziało świętych, widziało bogatych i biednych, widziało smutnych i nieszczęśliwych, pobożnych i bluźnierców, widziało kołyski i trumny, pola życia i radości, ale widziało także i cmentarze, pola śmierci. I wszystkim rzeczom, zdarzeniom nie skąpiło swej jasności i blasku. Jeżeli słoneczna była droga świętego Franciszka, to nie mogło w niej zabraknąć społecznego spojrzenia na życie, na liczne znaki czasu, które papież Jan XX rzeczy nazwał głosem Boga. Nie mogło zabraknąć rzeczy czy spraw, które by nie objęło jego spojrzenie, nie objęły jego dłonie. Nie zamknął się wraz ze swym zakonem wieży z kości słoniowej, jakichś wielkich mistycznych przeżyć. Zadowalając się własnym taborem zachwytu, wtedy gdy jego bracia borykali się z ciężarem cierpienia. On włączył się w ich szeregi, by jak oni ciężko pracować, by razem z nimi dźwigać krzyż utrapienia, bo nic co ludzkie nie było mu obce. Człowiek wierzący zwraca baczną uwagę na wszystkie znaki czasu. I to nie tylko te, które dotyczą zbawienia bliźniego, ale i jego ziemskiego życia. Jako dziecko swego czasu usłyszył wołanie o chleb ziemski, ale także i o ten chleb niebieski. Wprawdzie Chrystus, moi drodzy, nie przyszedł, aby zapoczątkować doczesne królestwo dobrobytu, ów złoty wiek, jednak okazywał współczucie wszelkiej nędzy i cuda czynił po to, aby usunąć ze świata zło i przyczynę ludzkich łez. Człowiek powinien kierować swe serce, kroki, słowa, swe pióro i czyn tam, gdzie istnieje jakakolwiek potrzeba, gdzie istnieje nędza jednostek lub społeczeństwa. tam, skąd podnosi się głos prośby czy skargi. Czy to wsparcie dla umierających z głodu, czy to głos pustych kościołów wielkich miast, owej pustyni krzeseł, czy to będzie głos zagrożonego młodego człowieka, czy to będzie samotny starzec, czy jęk duszy czyśćcowej. A jeśli będzie wymagała tego miłość i znaki czasu, potrafi zrezygnować z dotychczasowej drogi, z tradycji, choć z nimi tak bardzo związało się serce. Zdaję sobie bowiem z tego dobrze sprawę, że aby nawiązać dialog ze współczesnym światem, trzeba nieraz zrezygnować z czcigodnych, ale zwietrzałych zasad. Ogołocić się ze wszystkiego. Ileż to zewnętrznych wspaniałości Kościoła przez wzgląd na znaki czasu spłonęło pod wpływem powiewu Ducha Świętego. Ileż to nowych form je zastąpiło. A wszystko po to, by zdobyć świat, aby zdobyć człowieka. Dziś została tylko jedna szata, jedna broń, jeden front, serce i jego miłość. Miłość w wydaniu Ewangelii, w wydaniu świętego Franciszka, którego idea dziś szczególnie posłannictwo do spełnienia. Dziś wszystkie środki i sposoby apostolskie sprowadzono do jednego mianownika, do miłości. Sięgnięto do istoty chrześcijaństwa, która nie podlega prawu starzenia się, dezaktualizacji. Dobre jest, moi drodzy, słońce i godne hymnu, jaki wyśpiewał ku jego chwale święty Franciszek. O świętym Janie Ewangeliście, umiłowanym uczciu Chrystusa, głosi stara legenda, że jeszcze do dziś słychać tętno jego serca, skoro przytnie się ucho do kamienia na jego grobie. To tylko legenda. Faktem jest, że serce świętego Franciszka biło i bije do dziś rytmem miłości, współczucia, dobroci w sercach jego dzieci. Bo zwycięska i wieczna jest dobroć. Ona podbija wszystko w niewolę. Ktoś kiedyś powiedział, że dobrego człowieka otaczają aniołowie, jak rój pszczół kwitnącą lipę. A Schopenhauer powiedział, jak pochodnie i sztuczne ognie wobec słońca bledną i stają się mało widoczne, tak dobroć serca zaćmiewa i przewyższa umysł i geniusz. Czyż to niezwykła popularność, ta wielka liczba artystów pióra, dłuta, ten zastęp nawróconych i świętych, jaki nie przestaje otaczać franciszkową postać w hymnie triumfalnym, nie ma źródła w jego wielkiej, słonecznej dobroci? Czyż nie jest to dla nas wzór wskazujący, jakim kluczem otwierać dla ziemi i nieba dusze naszych braci i sióstr? Trzeba być dobrym dla wszystkich. Nie wolno zapomnieć, że każdy, kto kiedykolwiek przytknie ucho do naszego serca, winien, jak umarłe dziecko w zetknięciu z prorokiem Elizeuszem, odżyć. Winien odejść radośniejszy, winien odejść lepszy. Ktokolwiek spotka nas na swej drodze, winien widzieć, że spotkał samego dobrego, zbawiającego Chrystusa, że spotkał jego dobre serce, jego oczy, jego uszy, jego dłoń, jego stopy. Zygmunt Krasiński powiedział, niezliczona ilość ścieżek prowadzi do serca każdego człowieka, ku sercom innych. Każda w danej chwili może stać się potężnym przewodnikiem życia i życia zasadą. Bo potężna jest dobroć. Bo potężna jest miłość. W książce pamiętniku księdza kardynała Kozłowieckiego Ucisk i utrapienie, w której w tej książce autor często powtarza jedno takie zdanie, można formułkę, która brzmi: ach, jak dobra jest dobroć. Chciwością człowiek umierający z pragnienia chwyta każdą, nawet najmniejszą kroplę dobroci. Przykłada spragnione usta do nikłych, a jakże orzeźwiających, jakże mocnych strumyków dobroci ludzkiej. Widząc w morzu bezprawia i zbrodni szansę ocalenia właśnie tylko w dobroci. Światu, moi drodzy, w którym tak często rządzi prawo dżungli, przeciwstawiające prawo miłości i dobroci. Przeciwstawiajmy to wszystko. poprzez miłość, poprzez dobroć. Sercom, które opanowała choroba zwana znieczulicą, zaaplikujcie swoją wrażliwość, swoje współczucie, swoje łzy. Swoje łzy wylewał z miłości i święty Franciszek. Płakał z płaczącymi, byleby przynieść ukojenie cierpiącym. Mówił, bliźni tak często potrzebuje nie strzępków naszego mienia, ale za to potrzeba mu i gorąco pragnie choć strzępka serca. Albowiem każdy uczynek miłosierny powinien być zaznaczony choć kropelką naszej krwi serdecznej. Dopiero wtedy nabiera prawdziwej wartości. Powiedział ktoś, że dzisiaj mniej potrzeba duszpasterzy, organizatorów, społeczników, mówców, a więcej ofiarników rozpiętych na krzyżu miłości. Im więcej się umiera, tym więcej się posiada życia, a zatem więcej się udziela. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nas wszystkich, moi drodzy, winna charakteryzować miłość. Ona winna być znakiem rozpoznawczym tak, by o każdym z nas w chwili śmierci można było powiedzieć, przeszedł dobrze czyniąc. Amen.